teraz będziemy do was mówić. Przed chwilą słuchaliście piosenkę, a teraz posłuchajcie trochę nas. Świadectwo to jest temat, którym się dzisiaj zajmujemy. Dziękujemy za komentarze, które przesyłacie. One są właściwie jeszcze nie wiemy jakie, bo są przede wszystkim długie, więc potrzebujemy trochę czasu, żeby je przeczytać. Ale nasza podzielność uwagi myślę, że jest na tyle skuteczna i dobra, że jakoś to ogarniemy. Tymczasem, dlaczego papież Franciszek mówi tak często, żeby świadczyć? Jest jakiś deficyt świadectwa w świecie, że papież tak nawołuje bardzo?
Nie wydaje mi się, żeby był jakiś deficyt świadectw, ale wydaje mi się, że papieżowi chodzi o to, żeby tych świadectw było więcej. Chodzi mi o to, że...
Zachłanność jakaś taka przybija tutaj z ust papieża w takim układzie.
Nie powiedziałbym, że zachłanność. Dobrego nigdy za wiele, tak mi się wydaje.
Okej, wybrnąłeś z tego podejścia i tego pytania, Mateusz?
Ogólnie patrząc na pontyfikat papieża Franciszka, widać, że jednak to jest papież czynu, tak? On stawia na to, żeby coś robić, żeby właśnie nie siedzieć na tej kanapie, tylko wstać. No i to jest jakby, to się wpisuje w to, co on wcześniej mówił na Światowych Dniach Młodzieży, na przykład o wstawaniu, o działaniu, o świadczeniu miłosierdzia. No i on teraz mówi, idźcie i głoście, tak jak mówi Pismo Święte, dawajcie świadectwa, bo on widzi po prostu, że świadectwo jest potrzebne, ponieważ jest wiele w ogóle środowisk, do których już nie dociera taki prawdziwy Chrystus, tak? Na przykład ludzie czytają odpowiednie gazety, oglądają takie telewizje, które nie dopuszczają do nich informacji o prawdziwym Kościele. Oni słyszą tylko o aferach pedofilskich, oni słyszą o Kościele świeckim, o Kościele jako instytucji. A papież Franciszek mówi, nie, wy musicie zanieść Boga właśnie do ludzi, pokazać Boga swoim życiem, pokazać Boga słowem i pokazać tym ludziom, że ten Bóg jest jeszcze prawdziwy, że Chrystus i chrześcijanie cały czas mogą być tacy, jak byli w Piśmie Świętym, tacy, jak byli w pierwszych latach chrześcijaństwa. Ja muszę przyznać, że mam wielu znajomych, na przykład ateistów i kolegów, którzy nie są zbytnio związani z Kościołem, ale to, co głównie zarzucają, dlaczego na przykład przestali chodzić do Kościoła, dlaczego nie chcą dalej słuchać o Bogu, ponieważ oni mówią, no dobra, mi się podoba to, co mówi Pismo Święte, mi się podoba to właśnie, co na przykład mówi papież Franciszek, to, co mówi chrześcijaństwo, ale idąc do kościoła, ja tego tam nie widzę. Ja w środowisku chrześcijan nie widzę właśnie tej pomocy, nie widzę tego miłosierdzia, nie widzę tej wrażliwości, tylko raczej taki typowy katolik, przynajmniej z moich takich młodzieńczych czasów, to kojarzy się osoba surowa, tak? Osoba, która ma żelazne zasady i do której jak idziesz, nie wiem, gdzieś tam na dywanik, czy idziesz po prostu porozmawiać, to masz jakiś tam dystans. A myślę, że prawdziwy chrześcijanin to jest taki, do którego zawsze można podejść, z którym zawsze można porozmawiać i o to chodzi papieżowi Franciszkowi, żeby pokazać takie świadectwo.
Wspomniałeś przed chwilą właśnie wydarzenie Światowych Dni Młodzieży i przypomniał mi się taki moment tutaj u nas w diecezji, kiedy biskup Andrzej Czaja rzucił takim hasłem: śmierć Pana głoście. Czyli tutaj jest też ewidentne wskazanie do tego, że młody człowiek jest wezwany do tego głoszenia właśnie i biskup jakoś położył nam to na serce, żebyśmy tę śmierć Pana głosili w dzisiejszym świecie. Oczywiście ta śmierć nie jest śmiercią totalną, bo ona powstała z grobu, zmartwychwstała i żyje. Jezus Chrystus jest kimś, kto przenika naszą codzienną rzeczywistość. Jak wy staracie się realizować właśnie to zawołanie biskupa Andrzeja, śmierć Pana głoście?
Ja muszę przyznać, że dopiero teraz usłyszałem o tym wołaniu, więc ciężko mi powiedzieć, jak to realizuję.
Czyli to trzeba przemyśleć po prostu, damy sobie na to czas.
Ja?
Marcin, słyszałeś to stwierdzenie?
Nawet byłem tam na Górze Świętej.
No proszę.
Staram się to realizować, jakby to powiedzieć. Po prostu staram się żyć według tych zasad, które głosi religia katolicka, które głosi chrześcijaństwo. Nie zawsze się udaje, raz się udaje, raz się nie udaje, ale nie poddaję się i cały czas staram się iść do przodu.
No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby mimo tego tam jakieś tam potknięć i wywrotek życiowych, żeby się podnosić i iść dalej. Koń ma cztery nogi i potrafi się wyrżnąć, co dopiero człowiek na dwóch, więc nie powinniśmy też w jakiś sposób sobie tutaj wyrzucać naszych usterek, tylko no, zwalczać to, co da się naprawić, to naprawić i iść dalej i głosić. A co byście powiedzieli o takiej, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale ja oglądając jakieś, nie wiem, kanały amerykańskie, czy to na YouTubie, czy też w innych okolicznościach, można zauważyć taką bardzo żywiołową spontaniczność w wyznawaniu wiary przez właśnie ten naród amerykański. Na przykład ostatnie zaprzysiężenie Donalda Trumpa było osnute wręcz modlitwą, psalmami, jednym kazaniem czy fragmentem Ewangelii, chór, który pięknie to wszystko okrasił też bardzo religijnym, pobożnym śpiewem. U nas chyba byłoby to nie do końca do pomyślenia. Dlaczego, dlaczego tak jest? Zgadzacie się w ogóle z tym, że Amerykanie są jacyś tacy bardziej właśnie spontaniczni też w podchodzeniu do swojej wiary i dzieleniu się z tą wiarą?
Ja bym po pierwsze może odniósł się do tego, co się działo na zaprzysiężeniu pana Trumpa. Ja bym nie mieszał polityki z religią, bo jednak tutaj wiadomo, że jest kwestia tego, że on musi pokazać swojemu elektoratowi, który na niego głosował, a wiadomo, że konserwatyści, tak, republikanie, to są ludzie przywiązani do wartości chrześcijańskich i jeśli oni widzą takie zaprzysiężenie, no to oni mówią, tak, ja tego człowieka
to
wybrałem.
To jest nasz gość,
wreszcie
tak?
Jest zmiana na lepsze, aha, tak? Wreszcie modlitwa wróciła do Białego Domu, nawet widziałem takie komentarze gdzieś.
A czy to źle?
Nie, to jest bardzo dobrze, tak? To jest bardzo dobrze,
czyli tylko jednak mieszając... Możemy się czegoś uczyć od... Ja, mi nie chodzi o to, żeby wchodzić tam w politykę, nie? Tylko no, nie można też przejść obok tego, co mogliśmy zobaczyć obojętnie, nie?
Nie, oczywiście, to jest budujące, że jest pewna zmiana, jednak środowiska amerykańskie wybrały człowieka, który od początku nie krył się, że jest przeciwko aborcji, że jest właśnie za wartościami chrześcijańskimi, że będzie promował właśnie tego typu postawy.
I Mateusz, to o czym mówiłeś, że mówił konkret po prostu, tak?
Tak, tak.
Że to mówił jest
konkret,
ktoś, kto mówił, jak jest.
Mówił konkret i oni go wybrali, bo już mieli dość po prostu życia bez wartości, a chrześcijanie dlaczego są bardziej spontaniczni? Bo myślę, że tamte chrześcijaństwo nie jest takim typowym, tradycyjnym chrześcijaństwem. Bo jednak Europa to jest, ogólnie żyjemy w świecie judeo-chrześcijańskich wartości i to od początku gdzieś tam były te rdzenne wartości. W Polsce tak samo, no mieliśmy po chrzcie Polski jednak utrzymała się tendencja, że wszyscy byli wierzący, wszyscy chodzili do kościoła, tak? A w Ameryce jednak to wszystko jest chyba bardziej żywe, bo to jest ludność napływowa. Tam ludzie się mieszają i ci, którzy faktycznie już przyjechali i mimo to nie stracili swoich wartości, to oni naprawdę znają Jezusa. I oni się cieszą z tego, że oni znają Go i chcą to głosić po prostu wszystkim i cieszą się z tego, tak?
Okej, okay, właśnie. To jeżeli jesteśmy przy tym głoszeniu takim konkretnym i żywym, chyba czasami jest tak, że ktoś może uważa, że jest za młody na to, żeby świadczyć. Może nawet by chciał coś zrobić w tym kierunku, ale uważa, że jeszcze może to nie jest ten moment. I w drugą stronę, że ktoś uważa siebie już za osobę po prostu, której bliżej do śmierci niż jeszcze do jakiegoś tam działania konkretnego i uważa siebie, że może sobie już spasować, nie? Co myślicie na ten temat? Za młody by świadczyć albo za stary by świadczyć?
Wydaje mi się, że nie ma żadnego wieku, który by... Nie ma osoby, która jest za młoda, żeby świadczyć, ani za stara, żeby świadczyć. Tylko świadectwo musi być oparte na prawdzie. Nie może mówić osoba, mam powiedzieć świadectwo, to coś sobie zaraz wymyślę i zaraz coś powiem, żeby to tak fajnie brzmiało. Nie, to musi być autentyczne doświadczenie naszego życia. I to może przyjść, jak będziemy mieli 16 lat, może przyjść, jak będziemy mieli 40, czy nawet 60. Więc pora na głoszenie świadectwa jest zawsze jesteśmy w odpowiednim wieku, że tak powiem. Tylko musimy mówić zgodnie z prawdą, zgodnie z własnym sumieniem.
Dokładnie, ja się w 100% tutaj zgodzę, że słowo klucz to jest autentyczność, tak? To nie może być tak, że wstaję rano i stwierdzam, o, dzisiaj będę głosił świadectwa, będę jeździł po Polsce, zapukam do każdego domu i powiem świadectwo. To musi wynikać właśnie z jakiegoś przeżycia, że faktycznie czujemy gdzieś tam w środku, że my mamy to robić, dlatego, że my mamy faktycznie coś tym ludziom do powiedzenia. Że my nie pójdziemy głosić świadectwo, tak inni robią, tylko dlatego, że my czujemy, że my tak możemy robić. A jeśli chodzi o wiek, no to ludzie za młodzi nie mogą powiedzieć, że jesteśmy za młodzi, bo nie wiadomo, czy się jutro obudzimy, tak? Mhm. Dzień nie należy do nas, więc nie można stwierdzić, że od jutra będę głosił, jak czuję, że już to dzisiaj muszę zrobić. Takie odkładanie w wierze właśnie nie przynosi nic dobrego. Mhm. A jeśli chodzi o starość, no to właśnie myślę, potrzebne jest świadectwo ludzi starszych, ponieważ na wielu ludziach na pewno robi to jakieś wrażenie, jeśli widzi na przykład osobę, która ma 80 lat i jest cały czas radosna na przykład wiarą, tak? Że ta wiara nie jest dla niego tylko jakimś tam ratunkiem przed śmiercią wieczną, jakimś strachem, tylko on faktycznie wierzy z uśmiechem na twarzy, na przykład cały czas, nie wiem, klęka taka osoba, no to jest dla mnie na przykład motywujące, jak widzę, jak mój tata na przykład klęczy, tak?
Czyli to kryterium wieku nikogo nie zwalnia z tego, aby świadczyć. Ja miałem takie doświadczenie w tym roku w katedrze podczas mszy świętej Krzyżma. Siedząc gdzieś tam pośród księży, przyuważyłem takiego ojca z synem, mały chłopak chyba z podstawówki, ja wiem, może trzecia, czwarta klasa, który brali udział również w tej liturgii, nie krótkiej, stali całą liturgię, ale ten chłopak miał, odkąd przyszedł, złożone ręce. Nie złożone tak w pięść, tylko złożone, jak aniołki z obrazka. I on tak stał, słuchajcie, przez całą tę liturgię. Od samego początku do końca mnie to tak dotknęło. To wydawać by się mogło, że no co, to jest nic, nie? No nie, no to jest coś. Przecież normalnie dzieci w kościele to, no, szaleją albo, no nie wiem, z nogi na nogę, czy tam usiądzie, czy tam, nie wiem, gdzieś się przejdzie, nie? A on po prostu stał jak posąg, bardzo pobożnie przeżywając tę liturgię. I to jest przykład młodego człowieka, a jeszcze jeden, o którym chciałem powiedzieć, to z Drogi Krzyżowej ulicami miasta Opola, kiedy dwoje staruszków, myślę tak pod 80 chyba byli już, kiedy została wywołana konkretna parafia do podjęcia krzyża, oni podeszli, trzymając się wcześniej razem za ręce, bardzo kochające się małżeństwo, tak można było wywnioskować z obserwacji, i razem podjęli krzyż i z tym krzyżem szli dalej. No to było też bardzo mocne właśnie świadectwo, a więc tutaj wiek nikogo nie zwalnia z tego, aby świadczyć.
A w naszej playliście czeka już Harry Styles w piosence Sign of the Times.